Drodzy bracia i siostry, kochana młodzieży chrześcijańska.
Cieszę się, że mogę do was powiedzieć parę słów. Cieszę się przede wszystkim dlatego, że zebraliśmy się tutaj tak licznie. Chciałbym kontynuować to, co przede mną bracia rozpoczęli. Słyszeliśmy o człowieku, który był dotknięty przez los, a właściwie Księga Ioba to księga, która jest zaliczona do arcydzieł literatury światowej. Bo w hebrajskim języku, nie wiem, czy braterstwo wiedzą o tym, jest pisana wierszem. To rzeczywiście ciekawa księga. Wielu z braterstwa w chwilach cierpień, w chwilach udręki sięga do księgi tej i tam może znaleźć pocieszenie, że może nas nie opuścić nadzieja. Człowiek, który został dotknięty tyloma doświadczeniami, jednak w końcu był błogosławionym, odczuł błogosławieństwo Boże i ostał się w prawdzie, ostał się w miłości dla Boga. Myślę, że i drugi przykład, który słyszeliśmy o człowieku, który został wyróżniony przez Pana Jezusa, który nie tylko został zaszczycony, że sługa Jego został uzdrowiony, ale ze względu na Jego charakter Pan Jezus podkreślił, że nie znalazł takiej wiary w Izraelu. Istotnie to bardzo wartościowy charakter. I tak, kiedy śpiewaliśmy pieśń na rozpoczęcie tego nabożeństwa, pieśń, której refren brzmi: pójdź, zanim ostatnie miną dni, przestrogi sygnał słysz, to, drodzy braterstwo, myślę, że w księdze naszej, którą się posługujemy na co dzień, w Piśmie Świętym, jest takich sygnałów, takich przestróg bardzo dużo. Ja chciałbym się podzielić jedną z nich. A to zapisane zostało w Ewangelii Świętego Jana w 13 rozdziale, 33 i 34 wiersz. Synaczkowie, jeszcze maluczko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale ja jakomże grzydom, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Tak i wam teraz powiadam. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował, abyście się i wy wspólnie miłowali. Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. Drodzy braterstwo, te słowa są wszystkim nam dobrze znane, bo wielu z nas kilkanaście razy czytało albo słyszało te słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Ale zastanówmy się, w jakich okolicznościach te słowa wypowiedziane zostały. Pan Jezus żegnał się ze swoimi uczniami. Chciał im coś powiedzieć na pożegnanie. Chciał coś, żeby o czymś nie zapomnieli, żeby pamiętali przez całe życie. I dlatego użył tutaj takiej zdrobniałej formy. Synaczkowie moi. Bardzo często rodzice, kiedy wyjeżdżają z domu i zostawiają dzieci, to mogą być nawet dorosłe już dzieci, ale zawsze nie szczędzą im przestróg. To samo i z małymi dziećmi, kiedy odprawiają do szkoły swoje dzieci lub też wyprawiają w jakąś podróż, zawsze udzielają im swoich rad i wskazówek. Pan Jezus też opuszczał swoich uczniów. opuszczał ich na długo. Chciał, aby oni mieli jakiś drogowskaz, jakąś przewodnią myśl w życiu. Chciał, aby się kierowali czymś. I oto używa Pan Jezus takiej formy zdrobniałej, mówiąc pieszczotliwie do nich: synaczkowie, jeszcze maluczko jestem z wami. Już więcej nie będę mógł z wami przebywać. A to przebywanie z uczniami było na pewno przyjemne. Pan Jezus kochał swoich uczni, tak jak myślę, że wszyscy rodzice kochają swoje dzieci. I dlatego na pewno wygłosił wiele kazań Pan Jezus. Wiele słów, których On nie zapisał, a zostały zapisane przez apostołów, przez ewangelistów. Ale chciał krótko coś im zostawić na pożegnanie. I dlatego powiedział im, że przykazanie nowe daję wam. Wiedział, że Izraelici znali przykazania. Znali przykazania dekalogu. Wszyscy te przykazania od dzieciństwa potrafili na pamięć cytować. Znali te przykazania. Wiedzieli, że trzeba je przestrzegać. Ale oto Pan Jezus nie zacytował ani jednego z tych przykazań. Dlaczego? Uważał, że są to już ludzie tak dorośli, tak dojrzali, że im takich przykazań już nie trzeba przypominać. Dlatego pozostawił im jedno przykazanie, przykazanie nowe. A brzmi ono: abyście się społecznie miłowali, jaką i ja was umiłował. Abyście się i wy społecznie miłowali. Przykazanie miłości. Na temat miłości napisano wiele dzieł, wiele książek, wiele romansów. Wszyscy wiedzą, co to znaczy słowo miłość. Powiedziałbym, że wszyscy miłości pragną. Nie ma człowieka, który by nie potrzebował miłości. Miłości potrzebuje małe dziecko, niemowlę, potrzebuje ciepła matki. Miłości potrzebują dzieci w wieku przedszkolnym. Miłości potrzebują dzieci, które chodzą do szkoły. I miłości potrzebują i dorośli ludzie. Ludzie chcą być kochani. Ale czy ludzie lubią oddawać miłość? Chociaż chętnie ludzie odbierają miłość od innych ludzi, to jednak sami nie zawsze potrafią pałać miłością. Pan Jezus był przewidującym i dlatego jako ostatnią wskazówkę przed opuszczeniem swoich drogich uczni chciał, aby utkwiło im w pamięci jedno: aby się społecznie miłowali. Cóż, drodzy bracia i siostry, szukajmy miłości. Czy znajdziemy tą miłość w świecie, wśród narodów? Chociaż żyjemy wśród narodów chrześcijańskich, ale czy te słowa Pana Jezusa mają zastosowanie i czy ludzie naśladują Pana Jezusa? Czy pamiętają o tym przykazaniu nowym, które pozostawił przecież wszystkim? Gdyby to była prawda, to nie byłoby wojen. Więzienia byłyby puste. W sklepach, na ulicach, wszędzie spotykalibyśmy ludzi uprzejmych, ludzi uśmiechniętych, ludzi zadowolonych. Tymczasem wiemy, że jest inaczej. Że ludzie nie są dla siebie życzliwi, że ludzie nawzajem obmawiają się, że krzywdzą jedni drugich. A to jest właśnie coś przeciwnego. To jest zaprzeczeniem tego przykazania nowego, które zostawił Pan Jezus swoim uczniom. Nie byłoby wojen, nie byłoby wielu cierpień, które narody przeszły. W historii znamy to doskonale, bo nasz naród w szczególności przeżył bardzo dużo. Oto, chociaż jesteśmy, tak jak powiedziałem, należymy do grupy narodów chrześcijańskich, to jednak możemy stwierdzić, że to przykazanie nie jest przez ludzi przestrzegane. Ale co mówić o tych, którzy są właściwie obcy dla nas, ponieważ zerwali z tą księgą, ponieważ ta księga nie jest dla nich drogowskazem. Wobec tego szukajmy wśród nas, wśród braci i sióstr, czy to przykazanie przestrzegamy na co dzień. Przecież w refrenie pieśni śpiewaliśmy: przestrogi sygnał słysz, jak jasny blask w ciemnościach lśni Golgoty zbawczy krzyż. Pod tym znakiem jesteśmy zjednoczeni. Czy zawsze przykazanie, które zostawił Pan Jezus, przestrzegamy? Istotnie, gdybyśmy przestrzegali, uniknęlibyśmy wielu kłopotów. I dlatego Pan Jezus słusznie podkreślił pod koniec swoich dni, że to nowe przykazanie należy przestrzegać, należy o nim pamiętać, bo jesteśmy tylko ludźmi. Zapominamy. A dlaczego? Skąd mamy pewność, że nie przestrzegamy tego przykazania? Myślę, że każdy tutaj sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ale wystarczy, drodzy bracia i siostry, uczestniczyć w naszych badaniach Słowa Bożego, słuchać wypowiedzi. Wystarczy patrzeć i obserwować. Łatwo to widać u naszych braci, u naszych sióstr. Widzimy, kiedy się niewłaściwie zachowują. Nie widzimy tego u siebie. Sami zdaje nam się zawsze, że jesteśmy lepsi. I wy społecznie się miłowali. Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, że miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. Wszyscy ludzie mają poznać, że my mamy miłość. Drodzy bracia i siostry, czy istotnie nasi sąsiedzi, nasi bracia, nasze siostry, nasze dzieci, czy widzą tą miłość i widzą, że my jesteśmy uczniami Chrystusa? Warunek jest ciężki, próba jest też ciężka. Ja myślę, że wszystkim nam nie dostaje. Ja też się do nich zaliczam. Że chociaż te słowa są bardzo jasne i nie wymagają specjalnej wykładni, to jednak, kiedy zastosujemy je do siebie, to możemy stwierdzić, że daleko nam do tego, aby wszyscy ludzie powiedzieli o nas, że jesteśmy rzeczywiście tymi, którzy pałają miłością. Bo łatwo się zdenerwujemy, denerwujemy się nawet czasem o słuszne sprawy i zdaje nam się, że jesteśmy specjalnie upoważnieni do tego, aby wyrazić święte oburzenie na coś albo na kogoś. Że jeśli jakiś brat albo jakaś siostra zmienił poglądy i zwątpił w pewne prawdy, które uważamy za doktrynalne, to nie możemy go darzyć już takim uczuciem, jak darzymy wszystkich innych braci. Czy tak jest? Czy to by wynikało z tego przykazania, które Pan Jezus zostawił swoim uczniom? Sami sobie na to musimy odpowiedzieć. Myślę, że w miłości jeszcze nikt nie przesadził. I jakoś nie widać tej przesady. Chcielibyśmy widzieć, ale nie widać, bo jesteśmy tylko ludźmi. Poza tym jesteśmy przekonani o tym, że wypełnienie tego przykazania nie jest wcale łatwe. I dlatego Pan Jezus nie wyliczał: nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, bo wiedział, że człowiek, który posiada miłość, który potrafi kochać, taki człowiek nie jest w stanie zrobić nikomu krzywdy. Oto dewiza, oto to, co przyświecało Panu Jezusowi, kiedy żegnał swoich uczni. Miłość jedni przeciwko drugim. Po miłości mają poznać wszyscy ludzie, że jesteśmy uczniami Chrystusa. To jest bardzo trudny warunek. Tam słyszeliśmy o setniku, że on zabiegał o swojego sługę. Chciał, aby Pan Jezus go uzdrowił. Cóż wyróżniało tego człowieka wśród innych setników? Właśnie miłość. To był człowiek, który kochał swoich podwładnych. Pokażcie, drodzy bracia i siostry, kogoś, kto kocha swojego przełożonego. Pokażcie takich przełożonych, którzy by potrafili tak rządzić swoimi podwładnymi, żeby to wynikało, żeby tam wytwarzała się jakaś więź między nimi, żeby tam była miłość. Słyszymy często krytykę przełożonych, krytykę tych ludzi, którzy stają na najwyższym piedestale, posiadają najwyższe stanowiska, ale czy ci ludzie są przez społeczeństwo kochani? Czy zaskarbili sobie na miłość, na to, co Pan Jezus powiedział? Gdyby ta więź między wszystkimi tymi, którzy są u władzy, opierała się na tym przykazaniu, gdyby udało się tym ludziom kochać innych, pałać miłością i być przez innych kochanymi, nie byłoby strajków, nie byłoby protestów, nie byłoby wojen. To jest bardzo trudne, ale my należymy przecież do wąskiej grupy ludzi. Czy u nas, drodzy bracia i siostry, możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy to przykazanie, że stosujemy go na co dzień? Myślę, że i tutaj byłoby coś do zarzucenia, że pieśń, którą śpiewaliśmy w refrenie, przypomina nam o tym, że to jest ostatnia przestroga. Przestroga, którą Pan Jezus pozostawił swoim uczniom. To jest właśnie ta przestroga, że w ostateczne dni będą czasy trudne. Czy to znaczy, że będzie ucisk taki, jakiego nigdy nie było, jaki spodziewaliśmy się widzieć? Pewnie, że jest część ludzi w świecie żyjących, którzy przymierają głodem. Ale my właściwie mamy dobrze, bo materialnie to nie powodziło nam się nigdy tak dobrze jak teraz. Ale czy miłość wśród nas jest większa w tej chwili, jak była 30 lat temu? Czy potrafimy kochać naszych braci? Kochać ich za to, że są dobrzy i kochać ich nawet wtedy, kiedy nam robią krzywdę. Może czasem łatwo byłoby przebaczyć nieprzyjaciołom. Łatwo przebaczyć ludziom, którzy są dla nas obcy. Ale jakże trudno przebaczyć naszym bliskim. Nawet w zgromadzeniu we własnej rodzinie. Bardzo ciężko. Dlaczego tak się dzieje? Bo my stawiamy większe wymagania tym, którzy są bliżej nas. Ale to nie ma uzasadnienia w miłości. Miłość powinna przebaczać bezinteresownie. I dlatego, jeśli mamy się czegoś nauczyć w życiu, drodzy braterstwo, droga młodzieży, to powinniśmy się nauczyć miłości. Bo to jest przykazanie, które ma decydować o naszym przyszłym losie. Pan Jezus nie powiedział swoim uczniom, żeby gromadzili bogactwa, żeby zdobywali stanowiska, żeby się wyróżniali innymi zaletami wśród ludzi. Pan Jezus powiedział tylko, że po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, że nawzajem będziecie się miłować. Drodzy braterstwo, myślę, że te słowa nabierają dzisiaj większej wagi i większej mocy jak kiedykolwiek indziej. Bo jeżeli cokolwiek jest na próbie, to nasza miłość przede wszystkim. Oto jest czas wielkiego egoizmu. Świat zmierza nie wiadomo dokąd. Naukowcy, jak słyszeliśmy od brata, zastanawiają się, ile ton trotylu trzeba, żeby uśmiercić jednego człowieka. I urasta to do wielkiej liczby. I do czego człowiek jest zdolny, to wiemy. Wiemy, bo mamy pomniki niedaleko stąd. Jest jeden taki wielki pomnik, jakim jest Oświęcim. Gdyby miłość wśród ludzi była przestrzegana, nie byłoby tych pomników. Ale co będzie dalej? Oto pytanie, które nie schodzi z ust całego społeczeństwa naszego globu. Bo nie wiemy, do czego zmierza ludzkość. Zmierza gdzieś ta wielka niewiadoma, która jest przed nami, świadczy o tym, że ten zapas zbrojeń może być w każdej chwili wykorzystany. A przecież Pan Jezus dał nam taką piękną lekcję i taką piękną maksymę. Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli się nawzajem miłować będziecie. Ta broń byłaby niepotrzebna, bo po cóż walczyć z przeciwnikiem, do którego nie mamy pretensji? Po cóż walczyć z bratem o nauki, może słuszne, może ważne, ale nie po to? Przecież mamy walczyć z nim, bo jesteśmy jego bratem czy jego siostrą, a mamy go miłować. I ta maksyma została zapisana dla nas, dla apostołów i dla nas. Ważna w całym okresie wieku Ewangelii, ale jakżeż ważna dzisiaj, kiedy świat, jak już powiedziałem, jest przepełniony egoizmem, że słychać ludzi spierających się w tramwaju, słychać ludzi spierających się w autobusie, słychać ludzi narzekających w pracy i wszędzie właściwie, chociaż jest dużo lepiej jak było kiedykolwiek, to jednak i o wiele większe narzekanie. A chrześcijanin to nie ten, kto powinien brać udział w tym narzekaniu, to nie ten, kto się powinien buntować, bo chrześcijanin to ten, kto się powinien wyróżniać miłością. A ten, kto się ma wyróżniać miłością, kto potrafi współżyć z ludźmi, to jest największą sztuką i czego dotąd nie potrafili opanować ludzie, chociaż mają bardzo wysoką kulturę, przyznają się do wielkiej kultury, do wielkiego bogactwa materialnego, to jednak nie potrafili się nauczyć tej jednej rzeczy. I to jest to, czego ludziom brakuje dzisiaj. Wierzymy, że już w niedalekiej przyszłości będzie inaczej. Że ludzkie prawa, ludzkie rządy nie potrafią znaleźć właściwego lekarstwa, właściwej recepty, aby na świecie zapanował trwały spokój, aby ludzie mogli się wzajemnie znosić i miłować. A maksyma ta, którą na wstępie zacytowałem, może się wypełnić i może być wprowadzona w życie tylko dzięki jednej osobie. A tą osobą to jest Golgoty, Zbawczy Krzyż, osoba, która oddała życie z miłości. Pan Jezus dał tego wyraz. Miłujcie jedni drugich tak, jaką ja was umiłował. Pan Jezus umiłował nie tylko swoich uczniów, umiłował także cały świat. On był gotowy do największej ofiary, do ofiary życia. I myślę, że pod tym znakiem będzie szczęście dla ludzkości. Będzie to już w niedalekiej przyszłości. Ale, drodzy braterstwo, droga młodzieży, niech już od dzisiaj wszyscy wiedzą, że my znamy tą maksymę, że my to przykazanie, które zostawił Pan Jezus swoim uczniom, znamy. Bo tylko po tym nas poznają ludzie, że jesteśmy uczniami Jego, że jesteśmy chrześcijaninami, że nawzajem miłować się będziemy. Dlatego, kiedy w naszym zgromadzeniu dojdzie do sporu, do sprzeczki, to my bądźmy tymi, którzy pierwsi będą się starać pokojowo uciszyć jakiś spór. Jeśli w naszym domu będzie okazja do tego, że możemy wykazać swoją słuszność z podniesionym głosem, to pamiętajmy, że miłość jest zawsze cicha, że miłość nie znosi awantur, że miłość to poselstwo, które zostawił Pan Jezus, po którym nas mają wszyscy poznać, a przede wszystkim nasze własne dzieci. To one są naszymi pierwszymi sędziami, to one oceniają nas po naszym postępowaniu. Dlatego myślę, że wszyscy mamy sobie wiele do wyrzucenia, że zapominamy o tym pięknym przykazaniu, które mogłoby sprawić, że ludzie żyliby lepiej, żyliby o wiele szczęśliwiej, że to Królestwo Boże, na które oczekujemy, byłoby szybciej wprowadzone na ziemi, gdyby ludzie mogli nauczyć się przestrzegać tego przykazania. Ale jeśli my na co dzień będziemy się starać, że to przykazanie będziemy wypełniać, to myślę, że i Królestwo, którego oczekujemy, będzie bliżej. Drodzy braterstwo, jedno pragnienie mam, abyśmy wszyscy, ja też, mogli na co dzień stosować to przykazanie w życiu. To jest bardzo trudne zadanie, ale myślę, że kiedy będziemy usiłować i przy pomocy Boga, przy pomocy Pana Jezusa, przy pomocy tego apelu, który śpiewaliśmy, tej przestrogi, tego krzyża, który widać w oddali na Golgocie, może nam się to uda. Pamiętajmy, że mamy bardzo surowych sędziów, którzy nas obserwują. To są wszyscy ci, z którymi się stykamy na co dzień. I jeśli ten sąd wypadnie negatywnie, jeśli on wypadnie nie tak, jak byśmy pragnęli, to znaczy, że wina jest po naszej stronie. Bo Chrystus powiedział, że przykazanie nowe daję wam. Drodzy braterstwo, droga młodzieży, starajmy się to przykazanie przestrzegać na co dzień.
Umiłowani w prawdzie świętej, bracia i siostry, droga chrześcijańska młodzieży, tak jak już na wstępie usłyszeliśmy tekst manny, w którym zostały zacytowane słowa wypowiedziane do Mojżesza, co w swojej ręce masz, Mojżeszu? Mojżesz miał tylko laskę. A co my posiadamy? Za podstawę naszych rozważań chciałem wziąć słowa Ewangelisty świętego Mateusza, zapisane w 20 rozdziale od 20 tekstu. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi. Złożyła mu pokłon i poprosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie swoim. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: możemy. Mówi im: kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Drodzy braterstwo, do Pana Jezusa przyszła matka z dwoma synami. prosiła go, aby ci dwaj synowie jego byli jeden po lewej stronie jego stolicy, a drugi po prawej. Ta historia została zapisana tylko przez jednego ewangelistę. Był to Mateusz. Chociaż została powtórzona w innych ewangeliach, ale tam ewangeliści pominęli osobę matki. Powtórzone to zostało przez ewangelistę Marka. Powtarza tylko, że przyszli dwaj synowie do Pana Jezusa. I oto zastanawiające jest. Wiemy, że właściwie posiadamy jedną Ewangelię. To jest jedna Ewangelia napisana przez czterech autorów. I oto mamy do czynienia ewangelistą, który uchwycił taki szczegół, że do Pana Jezusa przyszła matka z synami. Nie wiemy dlaczego właśnie Mateusz uchwycił ten szczegół. Być może, że zawód celnika, który posiadał, nauczył go skrupulatności. To pozwoliło mu, że nie uchodziły mu żadne szczegóły. I on właśnie zapisał to ku naszej pamięci i ku naszej nauce, że matka z dwoma synami Zebedeusza przyszła do Pana Jezusa z wielką prośbą. Myślę, że i dzisiaj współcześni celnicy też mają tą zaletę skrupulatność. Oto matka zjawiła się przed Jezusem i zdawałoby nam się po przeczytaniu tej historii, że po raz pierwszy synowie jej wraz z nią znaleźli się przed Panem Jezusem. Ale jeśli dokładnie czytamy Ewangelię, to przekonamy się, że synowie Zebedeusza spotkali się z Panem Jezusem znacznie wcześniej. Jest to zapisane w Ewangelii świętego Mateusza w 4 rozdziale, a 18 wierszu. Jest to historia, w którym została opisana pierwsze powołanie uczni. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci. I powołał ich, a oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. Mamy tutaj szczegół, kiedy nastąpiło powołanie synów Zebedeusza. Działo się to nad Morzem Galilejskim, tam, gdzie był powołany także Szymon i brat jego. Ale nie wiemy nic więcej, kto to był Zebedeusz. I oto pójdziemy jeszcze do jednej Ewangelii świętego Marka, który także w pierwszym rozdziale opisuje powołanie pierwszych uczniów. I tu znajdujemy więcej szczegółów. W pierwszym rozdziale, a 16 wierszu, czytamy: a przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy przystąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Drodzy braterstwo, wiemy już, że Zebedeusz oprócz synów zatrudniał najemnych sług w którzy pomagali mu w rybołówstwie. Nie znamy natomiast imienia tej bohaterki, o której chcieliśmy dzisiaj mówić. Autor widocznie nie uznał za ważne, aby to napisać. Znamy imię ojca Zebedeusza, dla którego to, co Pan Jezus zrobił, nie było zbyt interesujące. On pozostał swoimi najemnymi sługami, ze swoimi sieciami, złodziami, łowić ryby, podczas gdy koło niego przechodził wielki człowiek. Wygłaszał dziwne przemówienia, kazania, które gromadziły tłumy ludzi. Ale to nie zainteresowało Zebedeusza. Synowie jego poszli za Panem Jezusem natychmiast. Nie wiemy, skąd dowiedziała się o tym wszystkim matka synów Zebedeuszowych. Na pewno wtedy była w domu. Czy kazania, które Pan Jezus zgłosił, powodowały, że i ona opuściła swój dom, aby słuchać go nad Morzem Galilejskim? Czy też to jej synowie, przychodząc do domu, opowiadali jej, jak piękne kazania słyszeli wygłoszone przez Pana Jezusa? Ileż to cudów widzieli, ile uzdrowień, to wszystko prawdopodobnie spowodowało, że matka zainteresowała się tym człowiekiem. Kobiety posiadają intuicję. Jest to zdolność wyczuwania prawdy. I tutaj mamy do czynienia właśnie z takim wyczuciem prawdy. Zrozumiała, czy to przez słuchanie kazań naszego Pana, czy też zrozumiała, że jej synowie wychowani przez nią, synowie, którym zaszczepiła najlepsze ideały, że oni wyczuli, poszli za głosem serca, poszli za Jezusem. Ona chciała, aby wśród tych, którzy poszli za nim, jej synowie byli wyróżnieni. Aby jeden znajdował się po lewej stronie jego stolicy, a drugi po prawej. Stojąc przed Panem Jezusem, serce mówiło jej: Panie, popatrz, to jest mój ukochany syn Jan. Zawsze był czuły, odgadywał moje myśli. Był dobrym dzieckiem. Był zawsze posłuszny. Zalety jego charakteru są tak wielkie, że zasługuje, Panie, aby był po prawej stronie Twojej stolicy. A ten Jakub, Panie, też ma bardzo zacny charakter. Jest dobrego usposobienia. Jest mężny. Jest szlachetny. Zawsze spieszył z pomocą potrzebującym. Według mnie, Panie, zasługuje, aby być po Twojej lewej stronie. To było pragnienie matki. Już w historii Starego Testamentu zdarzyło się, że matka wyprosiła tron dla swojego syna. Była to Batrzeba. Jak pamiętamy z historii, to jej przyrzekł stolicę narodu izraelskiego Dawid, sędziwy król. Przyrzekł, że po jego śmierci będzie następcą jego Salomon. Tymczasem słudzy, zwolennicy Adoniasza postanowili wbrew woli ojca obwołać go królem. Kiedy ta wieść dotarła do proroka Natana, ten, używając Batszeby, żony Dawida, posłał ją do Dawida. Stanęła przed Dawidem, prosząc go: Panie, czy nie przyrzekałeś mi, że następcą Twoim będzie mój syn Salomon? Tak, potwierdził Dawid. Natychmiast wydał polecenie, aby wsadzono Salomona na jego oślicę i aby został obwołany królem. Matka dopięła swego. Spełniło się jej marzenie życia. Wiedziała, że syn jej będzie szczęśliwy, że jest na tyle mądry, że będzie mógł szlachetnie rządzić narodem izraelskim. Podobnie matka synów Zebedeusza. Ona pragnęła czegoś najlepszego dla swoich synów. Czegoś, co zapewniłoby im szczęśliwą przyszłość. A taką szczęśliwą przyszłość widziała tylko przy boku Pana Jezusa. Kochane matki, to wam Pan Bóg powierzył bardzo ważną misję. W wasze ręce oddał Pan Bóg oprócz błogosławionego rodzenia dziatek. Pan Bóg powierzył wam wychowanie dzieci. Coś, na co dzisiaj ludzie nie zwracają wiele uwagi, a co jest najważniejszym w życiu człowieka. Bo od najwcześniejszego dzieciństwa wychowanie matczyne decyduje o losach człowieka. I oto matka posiada tę moc, którą nie jest nikt w stanie zastąpić, bo chociaż w rodzinie ojciec jest potrzebny i jego funkcja jest ważna w wychowywaniu dzieci, to jednak matka ma decydujący wpływ. Ona przebywa w tym najwcześniejszym okresie życia zawsze ze swoimi dziećmi. Ona potrafi oddziaływać na nie. Ona potrafi zaszczepić w ich serca dobroć. I ona właśnie może spowodować, że życie jej dzieci będzie się układało pomyślnie i z Bogiem, albo bez Niego. Jak wygląda życie bez Boga, to wiemy. Przypatrzmy się na tych, którzy chociaż urodzili się w prawdzie, ale nie ma ich wśród nas. Przypatrzmy się na ich życie. Jak ono wygląda? Znam takich moich rówieśników, którzy już nie żyją. Dlaczego? Bo nie byli w prawdzie. Bo prowadzili swoje życie tak, że już ich nie ma wśród nas. Myślę, że właśnie matki mają ten błogosławiony przywilej, aby mogły przyprowadzić do Jezusa swoje dzieci, swoich synów, swoje córki. Dobrze, powiecie, matki kochane, ale to było kiedyś, za czasów Pana Jezusa. A dzisiaj, gdyby dzisiaj Pan Jezus żył, to może byśmy tak zrobiły. Ale przecież Pana Jezusa nie ma wśród nas. Nie, drogie siostry, kochane matki, na to jest zawsze czas. Chrystus czeka. Przyprowadźcie do Niego swoje dzieci, swoich synów, swoje córki i poproście Chrystusa, aby przyjął je do swojego królestwa. Powiecie może, że wasze dzieci są dorosłe, że mają swój rozsądek, że kierują się własnym poglądem w sprawach życiowych. Tak, ale przypomnijcie sobie, przecież synowie Zebedeusza byli też dorosłymi mężczyznami, kiedy matka przyprowadziła ich do Jezusa. A mimo to nie protestowali. byli przekonani, że matka ma rację, że właśnie tak powinni postąpić. To zaobserwował święty Mateusz i uwiecznił, że w tym czasie przecież żyło bardzo dużo matek. Wszystkie miały dzieci, a tylko jedna matka przyprowadziła swoich synów do Chrystusa, oddała mu głęboki pokłon aż do ziemi i prosiła o miejsce dla nich przy boku Chrystusa. Jak odebrał Pan Jezus tą jej prośbę? Co powiedział Pan Jezus? Odpowiedział im, nie negując wcale, ani nie krytykując jej za to, odpowiedział już wszystkim, a w szczególności odpowiedział synom Zebedeusza, czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Odpowiedzieli natychmiast, możemy. Matka była pewna ich odpowiedzi. Była pewna, że odpowiedzą tak. Stojąc przed Chrystusem, wyznawali, że mogą iść kielich. Chrystus jednak nie mógł obiecać im miejsca, o które prosiła matka. Podkreślił tutaj w swojej skromności, że niestety to nie będzie zależało od Niego. Może im zapewnić tylko, że jeśli pójdą Jego śladami, to zostaną sprawiedliwie obdzieleni przez Jego Ojca, który przygotuje nagrodę dla tych, którzy wybiorą drogę sprawiedliwości. Droga chrześcijańska młodzieży, drodzy braterstwo, w naszych rękach spoczywają losy naszych dzieci. Wielu spośród nas, a może olbrzymia większość, urodziła się w prawdzie. Zadajmy sobie pytanie, czy zawsze robiliśmy wszystko, aby nasze dzieci przyprowadzić do Chrystusa? Czy zawsze na nasze niedzielne nabożeństwa zabieraliśmy ze sobą nasze dzieci? A może mamy jakieś inne obiekcje? A może uważamy, że to nie jest droga dobra dla naszych dzieci? Że na tej drodze spotkało nas bardzo często prześladowanie, bardzo często za naszymi plecami szykanowano nas. Za naszych młodych lat wyrzucano nas ze szkół. Podkreślano zawsze, że jesteśmy innowiarcami. Dzisiaj te czasy należą już do przeszłości. Ale może wstydzimy się, żeby nasze dzieci nie poszły naszymi śladami. Czy takie obiekcje mogła mieć matka synów Zebedeuszowych? Ona też przecież żyła w jakimś środowisku, w jakimś społeczeństwie, które nie w całości akceptowało Chrystusa. Nauczeni w piśmie i faryzeusze nie akceptowali nigdy Chrystusa. Oni byli przeciwni. Uważali, że On nie jest tym, za kogo się podaje. Opinia ogólna była przeciwko Niemu. A jednak matka, nie zważając na nikogo, ani na kapłanów, ani na ludzi nauczonych w piśmie, faryzeuszy, ani na ludzi bardzo wysoko w hierarchii społecznej postawionych, nie patrzała na nich, tylko przyszła ze swoimi synami do Chrystusa. Kochani, ten przykład mówi bardzo dużo. Od was, drogie matki, zależy bardzo dużo. Pan Jezus nie odrzucił prośby matczynej. Pan Jezus zwrócił uwagę, że jest to do osiągnięcia. Wymaga to jednak picia kielicha. Jak wiemy, kielich ten to nie tylko radość, to także kłopoty, to także trudności, ale jakżeż krótkie jest nasze życie. Być może że niektórzy myślą, że czeka ich wielka kariera w tym życiu, że mogą zdziałać bardzo dużo, że szczęście może znaleźć w czymś innym. Przypatrzmy się na tych, którzy zostali bardzo wysoko postawieni w hierarchii społecznej, którzy piastują bardzo wysokie urzędy. Gdybyśmy mogli podejść do tych ludzi, postawić im takie proste pytanie, czy są szczęśliwi, moglibyśmy usłyszeć odpowiedź, że to nie jest szczęście. Bo przypatrzmy się, czy chociaż nasze życie, które się zmienia z dnia na dzień, że mieszkamy o wiele lepiej, jak mieszkaliśmy kiedyś, że jeździmy samochodami, że ubieramy się lepiej, że jemy dużo lepiej, jak to kiedyś było. Czy jesteśmy zadowoleni? Okazuje się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ludzie są ciągle niezadowoleni. Dążą ciągle do czegoś lepszego. Żądają coraz więcej. A ci, którzy są u steru, nie potrafią tych żądań spełnić. Stąd niezadowolenie wśród ludzi. Dlatego, jeśli zastanawiamy się nad przyszłością naszych dzieci, to chcielibyśmy, aby ta przyszłość była szczęśliwa. A gdzie ona może być szczęśliwa? Jedynie tylko przy boku Chrystusa. Bo to życie krótkie i trudne nie możemy przejść w szczęściu. Bo jak wiemy, szczęście może nam dać tylko Chrystus. To On kiedyś ofiarował swoje życie, to On nauczył nas, jak powinniśmy przejść przez to życie. Kiedy wracamy do tego momentu, gdy matka synów Zebedeuszowych stanęła przed Chrystusem i wyjawiła mu swoją prośbę, tam byli także i inni uczniowie. Było pozostałych 10 apostołów. Oni też słyszeli prośbę wyjawioną przez matkę, a popartą przez synów. Przysłuchując się temu, byli z tego niezadowoleni. A gdy to usłyszało, owych 10 oburzyli się na 2 braci. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich mężni, możni, rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swe na okup za wielu. Pan Jezus, patrząc na uczni, zauważył, jak zareagowali na prośbę matki. Uważali, że to nie tak, że to nie oni powinni piastować te wysokie stanowiska w Królestwie Chrystusa, że każdy z nich jest równie godnym zajmować to wyróżnione stanowisko po lewej i po prawej stronie tronu Chrystusa. Chrystus zobaczył to i przywołał ich, może tak, żeby już matka tego nie słyszała, i dał im taki piękny przykład. Wiecie, że książęta narodów nadużywają swej władzy. Przypatrzmy się, drodzy bracia i siostry, jak te maksymy nie starzeją się. 2000 lat temu zostały powiedziane te słowa, że książęta narodów nadużywają swej władzy. Czy to się zestarzało? Jak się przypatrzymy czasem na tych możnowładców, to i dzisiaj te słowa są aktualne. A ich możni rządzą nimi samowolnie. Rzeczywiście ludzie, którzy zdobywają władzę, to wiemy, że często nadużywają tej władzy. Pan Jezus widział to wtedy i bał się, aby to się nie skradło wśród Jego uczniów. I dlatego dał im taki przykład. Nie tak jednak ma być między wami. Nie tak ma być między nami, drodzy bracia i siostry. My nie możemy nadużywać władzy. A w ogóle, czy tu może być mowa o jakiejś władzy między naszym społeczeństwem? Przecież Pan Jezus wyraźnie powiedział, i to właśnie przy takiej okazji, do swoich uczniów, że ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Jak to zrozumieć? Na ogół ludzie chcą, żeby im służyć. Żądają tego. A tymczasem Pan Jezus powiedział wręcz coś innego, że my powinniśmy służyć. A więc popatrzmy się na naszych braci, na naszych sąsiadów, na naszych przyjaciół. Czy zawsze jesteśmy gotowi im służyć? Taka jest nasza misja, ale my tej misji nie zawsze, nie o tej misji nie zawsze pamiętamy i nie zawsze ją dobrze wypełniamy. Jeżeli chcemy w tym królestwie znaleźć się w ogóle, powinniśmy pamiętać, że musimy się nauczyć w tym życiu służyć innym. To jest nasze naczelne posłannictwo, aby nauczyć się służyć innym. Wiemy, że to nie jest takie łatwe, że już od dziecka patrzymy na zabawę dzieci, na ich zachowanie, to już widać wśród nich takich, którzy chcą tylko rządzić. A to właśnie nie jest metoda, którą zalecił nam Chrystus. Chrystus zalecił nam, abyśmy nauczyli się służyć innym. To jest podstawowa nasza misja. Od tego ma zależeć nasza przyszłość. Drodzy braterstwo, jak służyć innym? Może oglądnijmy się na co dzień. Jak zrobiliśmy wczoraj? Jak zrobiliśmy dzisiaj? Nie jesteśmy z tego zadowoleni, bo to nie jest zgodne z Pismem Świętym. To nie jest zgodne z ideą Chrystusa. Chrystus dał tego przykład. Zdarzyło się raz, że kiedy wygłaszał swoje piękne kazania, kiedy uzdrawiał chorych, tłumy oblegały go. Wtedy, aby uniknąć tej wielkiej popularności, której nie pragnął, poprosił uczni, aby przeprawili się z nim na drugą stronę jeziora. Ale jeden z wytrwałych jego wielbicieli, a był to nauczony w piśmie, dostał się za nim na drugą stronę i przyszedł do Pana Jezusa. Przeczytajmy sobie ten tekst, który nam mówi o tym. A gdy nastał wieczór, jest to zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza w 8 rozdziale od 16 tekstu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie, a choroby nasze poniósł. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden uczony w piśmie i rzekł do Niego: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonić. Pan Jezus dał tutaj piękną odpowiedź. Temu wytrwałemu wielbicielowi, który przeszedł na drugą stronę, przedostał się na drugą stronę jeziora, aby mu wyznać swoje uwielbienie, Pan Jezus powiedział, że wszyscy mają dużo z tego życia, ale on nic nie ma. Że jeśli go będzie naśladował, to może go spotkać równie to, co Chrystusa. Nie wiemy, co się stało z tym człowiekiem. Prawdopodobnie odpadł. Kiedy przypatrzył się bliżej, to zobaczył, że może Chrystus nie jest tym, za kogo mają, bo nie służy. I tak, drodzy braterstwo, kiedy zastanawiamy się nad życiem Jezusa, to przecież przypomnijmy sobie, urodził się jako król. O nim mówiły proroctwa, ale kiedy mędrcy przybyli ze wschodu, żeby oddać mu hołd, to szukali go w pałacu królewskim Heroda. Ale tam nie było Zbawiciela. Tam nie było Syna Królewskiego. Proroctwa dopiero wskazały ślad, gdzie można go szukać. O ty Betlejemie, ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś uboższa od innych książąt izraelskich. Bo z ciebie wyjdzie wódz, który rządzić będzie ludem moim. Przybyli do Betlejem i tam znaleźli króla, Syna Królewskiego. Ale w jakich warunkach było to królewskie dziecię? Miejsce, miejsca w gospodzie nie starczyło. Dzieciątko znalazło się w stajence, w żłobie. Oddali hołd mędrcy temu dziecięciu. Dzisiaj oglądamy to okazji świąt Narodzenia Pańskiego, bardzo często na pocztówkach namalowanych przez słynnych malarzy. Jest to piękne, ale jakżeż ubogie. Kiedy zastanowimy się nad tym, to nie było to piękne ani dla Zbawiciela, ani dla jego matuli. Takie było urodzenie Zbawiciela świata. Mało wiemy o jego dzieciństwie, oprócz jednego wypadku, kiedy Chrystus jako młodzieniec dyskutował z nauczonymi w piśmie z kapłanami. Nie wiemy nic o jego młodzieżowych latach, o jego wieku dojrzewania. Pojawił się dopiero w momencie, gdy prorok ukazał się, prorok Jan, i od rzeki Jordan znamy jego historię bardzo dokładnie. A przecież od jego misji zależały losy świata. Zawsze był człowiekiem skromnym, ale powiedział o sobie, że wszyscy mają coś z życia, on nie miał nic. I gdybyśmy chcieli naśladować Chrystusa, to nie mówię, żebyśmy się wyzbyli wszystkiego, ale myślę, że powinniśmy, pamiętając o tym, co powiedział do nauczonego w piśmie, powinniśmy pamiętać, że to, co mamy, to ma nam tylko pomagać do naszego zbawienia. Mamy nie przywiązywać do wagi, do spraw materialnych, bo Chrystus nigdy nie przywiązywał tej wagi do tych rzeczy. Mamy także wychować nasze dzieci w taki sposób, aby zbawienie dla nich było rzeczą najważniejszą. Dlatego, drogie matki, drodzy rodzice, próbujcie jeszcze dzisiaj zrobić tak, jak zrobiła matka synów Zebedeusza. Przyprowadźcie wasze dzieci, waszych synów, wasze córki do Chrystusa i proście go o skromne chociażby miejsce w jego królestwie. Myślę, że Chrystus wam tego nie odmówi, tak jak nie odmówił matce Zebedeusza. Że Chrystus zażąda tylko od waszych dzieci jednego warunku. Czy możecie pić kielich, który ja piję, i czy możecie ochrzcić się chrztem, który ja się ochrzczę? Jeżeli ten warunek spełnią, a potem w życiu będą naśladować tego, czego uczył Chrystus, a więc służenia innym, to miejsce w tym królestwie przyszłym na pewno będzie im zapewnione. Nauczcie swoje dzieci tak, aby wszystko, co posiadają, mogły złożyć w ofierze na ołtarzu Chrystusa. Pieniądze, wykształcenie, wszystkie środki, jakim dysponują, to wszystko można złożyć na ołtarzu Chrystusowym, bo to wszystko nie ma takiej wartości, jaką ma królestwo, przebywanie w towarzystwie Jezusa Chrystusa. Skąd inąd wiemy, że ani na oko ludzkie nie wstąpiło, ani ucho tego nie słyszało, co Bóg przygotował dla tych, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa. To naśladowanie jest rzeczą trudną, ale nie jest nieosiągalne. Dlatego, droga młodzieży, drogie matki, postarajcie się, aby ten przykład matki synów Zebedeusza, aby w waszym życiu był wam pomocny w kierowaniu waszych pociech do Chrystusa. Chrystus czeka na was. Droga młodzieży, nie obawiajcie się niczego. Chrystus nie odrzucił nikogo, kto przyszedł do Niego. Myślę, że i was nie odrzuci. Starajcie się w swoim życiu postępować tak, jak postępował Chrystus. Starajcie się nauczyć służyć innym ludziom. W ten sposób zyskacie już tutaj na ziemi uznanie, bo mało jest ludzi, którzy chcą służyć innym. Większość to ludzie, którzy oczekują służby od swoich bliźnich. My mamy postępować inaczej, tak jak postępował Chrystus. Nauczmy się tej idei, nauczmy się tej metody, abyśmy zawsze byli sługami. Bo tylko takim tacy mogą się spodziewać nagrody, którą obiecał Chrystus, że jest przygotowana przez Ojca Niebieskiego. Ojciec Niebieski ma być tym, który tą nagrodę będzie rozdzielał. Życzę wam, droga młodzieży i drodzy bracia i siostry, aby te usiłowania wasze w prowadzeniu do Chrystusa waszych pociech były owocne.